Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Naszym gościem Jadwiga Emilewicz, Instytut Sobieskiego, była wicepremier, była minister rozwoju. Dzień dobry, pani premier.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No chociaż teraz w roli eksperta zobaczymy, czy pani premier się uda być ekspertem bezstronnym, czy trochę sobie żartuję, mam pewne przymrużenie oka, bo oczywiście ta perspektywa zawsze jest subiektywna, ale raport rok rządów Donalda Tuska, Polska w dryfie, to dokument na ten rok dość unikatowy.
Dziękuję bardzo za dostrzeżenie naszej publikacji. Postaraliśmy się z gronem ekspertów Instytutu Sobieskiego bez emocji i bez tej niezbędnej politycznej retoryki, która niezbędna jest w życiu politycznym, ale przeanalizować, co wydarzyło się, co się zmieniło w Polsce po wygranych przez Koalicję Obywatelską w wyborach w ubiegłym roku, po wielkich oczekiwaniach, jakie zostały wówczas wzbudzone, którego najlepszym dowodem była ta bardzo wysoka frekwencja wyborcza. No i czy te oczekiwania zostały spełnione, to z jednej strony, czy obietnice złożone zostały spełnione? Przeanalizowaliśmy 100 konkretów premiera Donalda Tuska pod kątem właśnie ich realizacji. I wreszcie, czy wyzwania, z jakimi się mierzy Polska w ostatnich miesiącach, czy te wyzwania zostały jakoś zaadresowane przez poszczególnych członków gabinetu pana premiera? No i ten, tak jak tytuł wskazuje, powiedzmy, odpowiedź jest niesatysfakcjonująca. I ona pewnie jakoś, jak czytamy sobie badania opinii społecznej, to one niezbyt różnią się od tego, co sądzą Polacy o tym rządzie. Polacy są raczej rozczarowani. To dość niecodzienne, że gabinet po roku urzędowania, kiedy jeszcze ten miesiąc miodowy zazwyczaj trwa i kredyt zaufania ciągle jeszcze funkcjonuje, tym razem porównując dwa gabinety poprzedników, to ta ocena jest zdecydowanie niższa. Premier, a osobiście premier Donald Tusk ma więcej przeciwników niż zwolenników, ale to opinią publiczną stawmy ją na boku. Nie, my rzeczywiście przeanalizowaliśmy szeroko rozumianą sferę społeczno-gospodarczą aktywności rządu. Nie analizowaliśmy poszczególnych ministerstw, tylko obszary. A zatem gospodarka, energetyka, finanse publiczne, cyfryzacja, bezpieczeństwo, polityka społeczna, polityka europejska, właśnie wyodrębniona z całej polityki zagranicznej, bo ten nowy styl prowadzenia polityki, zwłaszcza europejskiej, miał być znakiem rozpoznawczym Koalicji Obywatelskiej. I w tych obszarach staraliśmy się, no i oczywiście polityka społeczna, jak już wspominałam, to są te obszary, które staraliśmy się ocenić i właściwie trudno wskazać obszar, odpowiedzialni za dany pejzaż uzyskaliby naszą wysoką ocenę, bo ani nie udało się zrealizować znaczącej części ze 100 konkretów Tuska w pana premiera w żadnym z obszarów, ani też podejmowane działania, albo raczej niepodejmowane działania, nie mogły się spotkać z dobrą oceną. Myśmy wyszli też z założenia i to jest, myślę, to co można znaleźć właściwie w każdym z rozdziałów, że biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy i z jakimi przychodzi się mierzyć premierowi, to nie są czasy letnie, to nie są czasy spokojne, gdzie w miarę dobrze rozpędzona gospodarka polska może sobie radzić nawet wtedy, kiedy sternika nie ma za sterem. Geopolityka wymaga aktywności. Widzimy te napięcia geopolityczne, nie tylko związane z wojną na Ukrainie, które nas dotyczą bezpośrednio, ale także napięcia w polityce handlowej Stany Zjednoczone, Europa, Stany Zjednoczone, Chiny. Z konsekwencjami tego przychodzi nam się mierzyć niemal codziennie. Gwałtowny spadek rozwoju w Niemczech, z którymi to Niemcami gospodarczo jesteśmy bardzo ściśle związani, bo zawsze to przypominam, że ponad 70% polskiego eksportu to jest eksport i wymiana handlowa z jednolitym rynkiem europejskim, z czego około 60% to jest właśnie gospodarka niemiecka. Więc tam, kiedy zaczyna się problem, to my ten problem odczuwamy szczególnie. I To, co da się zauważyć, to jakby brak pomysłu na to, jak radzić sobie z tymi wyzwaniami, że tutaj tego sternika nie ma, jest raczej zarządzanie tak od kryzysu do kryzysu, od pomysłu do pomysłu, bez strategii, bez celu i bez kierunku.
Pani minister, pani premier, ale to jeszcze bym się to trochę na rozmowie cofnął o kroczek, a może nawet spory krok, a będzie punkt wyjścia. Mówiła pani o 100 konkretach. Kiedy się analizuje kolejne kampanie wyborcze do Sejmu, do Senatu, to widać, że z roku na rok i zakres tematyczny, i objętość, i poziom konkretów programów partyjnych spada. Jak się poczyta program Platformy z roku 2005, a porówna się to, co w rok temu, czy półtora roku temu publikowała Platforma Obywatelska, to widać, że ten poziom zakresu programowego jest znacznie niższy. Teraz było tylko 100 konkretów, zdaniem wielu wymyślonych tylko na potrzeby PR-owe i bez żadnego przemyślenia państwa jako całości, żeby te propozycje były spójne, zbiór haseł PR-owych i z tego zrobiono program. Na ile to ułatwiało, na ile to utrudniało ocenę, na ile w ogóle można mówić o ocenie merytorycznej Donalda Tuska i jego gabinetu pod kątem obietnic, pomysłu na państwo, a potem realizowania tego pomysłu?
No, zawsze działalność można oceniać, więc ta merytoryczna ocena tutaj się znalazła. I zresztą też, żeby być uczciwym, jest kilka elementów, na które my zwracamy uwagę, że są, powiedziałabym, pozytywną zmianą, że wiele osób, zwłaszcza w tej pod koniec drugiej kadencji naszych rządów, zwracało też uwagę na to, że w tej właśnie te ostatnie dwa lata, choć oczywiście naznaczone dwoma poważnymi kryzysami covidowym i wojennym, ale były takimi, kiedy tego steru też gdzieś tam zabrakło, że cała jakby machina podporządkowana była kolejnemu cyklowi wyborczemu. Ale to były jednak ostatnie dwa lata po też w wyczerpującym czasie. Natomiast na początku ten kompas został położony na stole, prawda? To był przyjęty bardzo szybko, bo już w 3 miesiące po objęciu władzy na przełomie 2015-2016 założenia do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Sama strategia została przyjęta rok później przez rząd, natomiast założenia były przyjęte już po 3 miesiącach. Dzisiaj rok mija. Ja wiem, że są jakieś zespoły pracujące, a to czy to w okolicach ministra finansów, czy w okolicach premiera, no, które są zainteresowane napisaniem takiego pomysłu na Polskę na najbliższą dekadę, no ale czy to kierownictwo polityczne tego nie oczekuje, czy nie chce, czy też różnice wewnątrz tej koalicji są tak ogromne, że ustalenie takich 4-5 punktów wspólnych, których się będziemy trzymać przez najbliższe miesiące czy lata, jest po prostu bardzo trudne. Ale zaczęłam mówić o tym, że są pewne pozytywy, czyli pozytywną rzeczą jest na pewno to, że wiadomo, kto za tym stoi, prawda? Czyli nie mamy sytuacji, w której mamy premiera wskazanego przez lidera głównej partii, a lider głównej partii znajduje się w innym miejscu. To tutaj jest tak, że dokładnie wiemy, kto wygrał wybory, dokładnie wiemy, kto sformułował większość parlamentarną i kto stoi na czele rządu. I to jest pewnie, to powinno być ułatwienie w procesie decyzyjnym, ale jak widzimy i to też podsumowujemy, rzeczywiście wszyscy orientują się na premiera, każdy resort jest zorientowany na premiera, to premier ma być arbitrem każdej decyzji, bo już słynna fraza premier się wściekł, prawda, która przechodzi, sprawia, że ministrowie właśnie czekają, czy premier się wścieknie, czy się nie wścieknie i dlatego nie podejmują działań. Właściwie bezdecyzja jest tym, co jest charakterystyczne dla tego mijającego roku. Więc z jednej strony ten jakby odpowiedzialność jest jasna, wiadomo, kto rządzi i kto jest arbitrem sporu, ale to także, jak się okazuje, po tym roku jest elementem paraliżującym. Drugim wątkiem, na który wskazujemy, i to jest też, bo w tym raporcie nie tylko ocena, ale i rekomendacje na najbliższy rok, jest to, żeby być może byłoby łatwiej, zamiast dzielić parytetowo każdy resort pomiędzy członka koalicji, co sprawia, o czym chyba wszyscy wiemy, że te spory wewnątrz, te silosy są już nie tylko między resortami, ale wewnątrz resortów, pomiędzy koalicjantami, ministrami, że być może byłoby sprawniej i lepiej, gdyby każda z partii koalicyjnych brała odpowiedzialność za cały dział, cały resort, prawda? I wtedy no już bierze tę odpowiedzialność, nawiguje i jedzie. I nie byłoby konfliktów, sporów, napięć, takie jakie są w każdym z resortów dzisiaj, co skutkuje tym, że właśnie brakuje tej policy, prawda? Tych kierunków, w jaką stronę rząd chce biegnąć. Więc rząd przejmował władzę w czasie, kiedy Polska była drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Mieliśmy też jedno z najniższego poziomu, drugie również od końca, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia. Byliśmy krajem, w którym bezpośrednie inwestycje zagraniczne były trzecim państwem najchętniej wybieranym w Europie pod względem lokowania tutaj bezpośrednich inwestycji zagranicznych. No po roku wszystkie dane się zmieniły i to powiedziałabym tak, nie tylko za sprawą oczywiście działań rządu, ale właściwie w wyniku braku decyzji na zmieniające się okoliczności, prawda, makroekonomiczne, na które rząd po prostu nie reaguje. Nie ma jasnego kierownictwa, kto odpowiada za gospodarkę, a ona jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem, bo czy to jest, ta gospodarka jest rozczłonkowana nie tylko pomiędzy 5 resortów, ale jeszcze dodatkowo pomiędzy 2 miasta, bo jeden z resortów został, i to jest akurat spełniona obietnica wyborcza, wyemigrował do Katowic. Czy to ułatwia koordynację? Po roku powiemy na pewno nie. Na pewno to, co byłoby wskazane, to pokazanie palcem, kto jest tą osobą, która odpowiada za politykę gospodarczą. Pewnie najsilniejszy z tej piątki jest minister finansów, ale jego rola w tym roku została sprowadzona raczej do roli księgowego niż kreatora polityki gospodarczej.
Nie ma takiej osoby w tym gabinecie, która byłaby twarzą pomysłów gospodarczych, innowacyjnych, rozwoju polskiej ekonomii, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy byłby taki kierunek. Z jednej strony rząd bardzo mocno podkreślał, że będzie nie tylko utrzymywał, nie tylko kontynuował, ale pogłębiał politykę prospołeczną poprzedniego gabinetu, poprzedniej koalicji. A z drugiej strony właśnie były takie bardzo silne elementy liberalizujące, czego symbolem jest składka zdrowotna. No i rzeczywiście mamy babciowe, mamy rentę wdową, mamy zapowiedź reformy liberalizującej obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców. Z tego najbardziej cieszą się bogaci, jak chociażby można czytać w wydanej w tym roku książce Nierówności po polsku. Jeżeli pewien pomysł obniżenia składki zdrowotnej się sprawdzi, to system będzie jeszcze bardziej degresywny. Bogaci będą płacić jeszcze mniej względem biedniejszych, a utrzymanie państwa będzie jeszcze bardziej osadzone na barkach biedniejszej części społeczeństwa niż jest to teraz. Można ubrać z tych różnych postulatów jakiś jeden konkretny kierunek, w którym chciałby rozwijać polską gospodarkę Donald Tusk.
No zdecydowanie nie. To jest zbiór i tak jak pan wspomniał, powstało 100 konkretów, które było takim zbiorem przypadkowych pomysłów. Ktoś tak przeszedł z czapką po ulicy, uliczny grajek przeszedł i zebrał różne pieniążki od różnych przechodnich, przygodnych przechodniów. I tak wygląda to 100 konkretów. To nie jest tak, że my wiemy, jaka jest wizja państwa premiera Donalda Tuska. Nie wiemy, czy ona jest właśnie, bierze w większym stopniu pod opiekę tych słabszych, czy też właśnie bierze pod uwagę ten zdecydowany paradygmat liberalny, w związku z tym mówi, że problemy mają się rozwiązać same, dlatego uwalniamy energię i potencjał tych, którzy mają więcej i dlatego ta degresywna składka zdrowotna, dlatego prędzej czy później zrealizujemy obietnicę podniesienia kwoty wolnej od podatku, dlatego i tak dalej, i tak dalej. Będziemy ułatwiać. Znaczy, my dzisiaj takiego paradygmatu nie widzimy. Paradoksalnie, kiedy oglądaliśmy film na podsumowanie, przygotowany przez rząd na podsumowanie roku, były tam właściwie 3 projekty, powiedziałabym, Prawa i Sprawiedliwości zrealizowane przez ten rząd. Bardzo społeczne, prawda? Bo mamy wypłatę 800+, mamy to tak zwane babciowe, czyli ten kapitał opiekuńczy. To były dwa podstawowe postulaty, którymi chwalił się w swoim filmie pan premier Donald Tusk. Czyli powiedzielibyśmy tak, polityka kontynuacji, w taki dość bezrefleksyjny sposób, tak? Czyli powiedzieliśmy, co raz dane nie będzie zabrane, no więc my to realizujemy nawet bez przemyślenia, nawet bez tej korekty, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, liberalnej, prawda? O której wiele razy słyszeliśmy za naszych rządów, że być może trzeba zweryfikować 500 na pierwsze dziecko, że być może powinien być wprowadzone kryterium dochodowe. Tutaj nic się nie wydarzyło, prawda? Czyli ten pociąg, ten wagonik akurat jedzie bez szczególniej refleksji, jak ma wyglądać polityka społeczna oraz czemu ona ma służyć. Chwalimy, i tutaj też uczciwie powiedzmy, chwalimy to tak zwane babciowe, że jest to krok w dobrą stronę, że ten kapitał opiekuńczy, to co ma pomóc w decyzjach ewentualnie o macierzyństwie, to też ma wesprzeć młode mamy w tym w zajmowaniu się dzieckiem na tym pierwszym, najtrudniejszym, najbardziej czasochłonnym etapie życia. Więc to rozwiązanie chwalimy, chociaż też wskazujemy tutaj, to Bartosz Marczuk odpowiadający za ten rozdział wskazuje, co należałoby zrobić jeszcze i jeszcze więcej i jeszcze dalej.
Więc... A to skoro przy babciowym jesteśmy, ono konsumuje pewien wcześniejszy program kapitału wychowawczego, ale daje jednak większy strumień pieniędzy, ale co ciekawe, w ogóle nie jest obecne w debacie publicznej, w kampanii. To był przecież sztandarowy pomysł gospodarczy Donalda Tuska, najczęściej bodajże powtarzany na spotkaniach. Po wprowadzeniu ani nie widać, żeby on się przełożył na zadowolenie, ani nie widać, żeby on się przełożył na poparcie rządu. Więcej, trudno go zobaczyć w deklaracjach, w takich podsumowaniach, w wielkich konferencjach, tak jak 500+ stało się pomysłem, które żyło po wprowadzeniu i było istotnym elementem firmującym Prawo i Sprawiedliwość, takim sztandarem zmiany polityki. Tak to babciowe w zasadzie znikło, tak trochę całkiem na marginesie, uwaga, tak jakby rząd chciał o tym nie informować, żeby jak najmniej osób z tego skorzystało, żeby jak najmniej osób o tym wiedziało. Opisz, bo to jest ciekawe zjawisko. Cóż się stało z tym babciowym, że nie stało się takim flagowym pomysłem, który tak, żeby ciągnęło poparcie dla tego rządu i akceptację dla tego gabinetu.
Znaczy, ja myślę, że no, o tyle się z panem redaktorem nie zgodzę, bo tak jak wspomniałam, to był drugi sukces, jakim pochwalił się rząd Donalda Tuska w spocie na rok rządu, więc to nie jest tak, że o tym...
Jeden spot, który przeszedł, przeleciał przez media społecznościowe i jakbyśmy zapytali, co tam było w środku, to myślę, że połowa osób, które go widziały, by nie pamiętało, a przecież ile osób widziało ten spot?
No, ale być może jest tak, że ponieważ za wdrożenie tego projektu odpowiada resort zarządzany przez panią minister niepochodzącą z Koalicji Obywatelskiej, to być może dlatego premier rządu, rzecznik rządu nie pracuje, w cudzysłowie, nad tym, aby chwalić się nie swoim sukcesem, nie swoim bezpośrednio, prawda, swojej partii. Więc raczej szukałabym tutaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten element nie jest takim flagowym postulatem, ale również myślę drugiej, dlatego że jest to ten program kontynuacji jednak. No, to ten program Aktywny Rodzic nie jest czymś zupełnie nowością, jest to kontynuacja pakietu rozpoczętego przez poprzedników i to dlatego być może trudno się chwalić, bo to nie jest jakiś nowy filozoficzny, który Polakom na stole położył pan premier Tusk, tylko to jest ten element kontynuacji. Tak, tutaj szukałabym odpowiedzi na pytanie braku reklamy dobrego, społecznie dobrze zresztą postrzeganego produktu.
Pani premier, to przejdźmy do tematu znacznie poważniejszego, kluczowego dla polskiej gospodarki, czyli reforma polskiego systemu elektroenergetycznego i tego, skąd będziemy mieli energię. Tak się zawahałem, bo ostatnio spotkałem byłą minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, panią minister Trzeciakowską, która trochę na ofio się waham, czy to powiedzieć, no ale o tyle było to ciekawe, że chyba mogę się tym podzielić, że zdaniem pani minister rok 26 to będzie ten rok, czyli za dwa lata, nawet mniej, kiedy pojawią się w polskim systemie elektroenergetycznym pierwsze poważne przerwy w dostawie prądu, przede wszystkim dla przedsiębiorców. Obecna koalicja szła pod sztandarami gruntownej zmiany modelu rozwoju polskiej energetyki. Donald Tusk na wiecach często, na spotkaniach często mówił o takiej idealnej, autarkicznej niemalże gminie, która będzie miała własne zasilanie, własny prąd i będzie niezależna od wielkich, złych państwowych podmiotów, które się dorabiają, które duszą ten system. Będzie zielona, będzie własna, będzie autonomiczna. Ile po roku zostało z tej wizji i na ile ta wizja jest realizowana i na ile ona oddala Polskę od spodziewanego przez ekspertów kryzysu energetycznego?
No, dwa punkty. Po pierwsze, w tym obszarze, tak jak i w pozostałych, brakuje wizji. Nie zostały opracowane żadne dokumenty strategiczne. Nie wiem, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, który jest taką busolą znowu, która wskazuje rynkowi, będzie rozwijać się, jak będą rozwijać się inwestycje w obszarze energetyka, czyli mówiąc krótko, kiedy można spodziewać się więcej mocy zielonej, bo czy nam się to podoba, czy nie, to przemysł szuka zielonej energii, tak? Bo dziś żyje w takich, a nie innych warunkach europejskich regulacji, które kształtuje europejski system handlu uprawnieniami. I jeśli tych zielonych mocy w Polsce nie będzie, to produkty wytworzone czy usługi realizowane w Polsce nie będą mogły być sprzedawane, nie będą mogły być eksportowane. Więc ten Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu był takim ABC, które wydawało się powinno powstać w pierwszym kwartale tego roku, a jego nie widać i czy będzie znowelizowany do końca roku, czy nie, trudno powiedzieć. Więc znowu, brak wizji. Jest taki dzwon niepokojący, nieustający, który uderza od czasu do czasu uderzają polskie sieci elektroenergetyczne. I to właśnie PSE, czyli nie tylko pani minister Zuciakowska, która ten temat doskonale zna, ale ci, którzy odpowiadają za sieci w Polsce, mówią dokładnie o tym, co może, znaczy z jakimi wyzwaniami będzie się mierzyć polski system elektroenergetyczny od 2026 roku i dlaczego bardzo szybko trzeba stawiać elektrownie gazowe. Więc powiedziałabym tak, że spora stagnacja, dużo deklaracji, spora stagnacja, mało działań. W zakresie takim, które z całą pewnością powinny być o wiele metrów dalej niż dzisiaj jesteśmy, to są dwa obszary. Pierwszy, jeżeli prawdziwą jest deklaracja rządu o tym, że będzie kontynuował budowę elektrowni atomowej, to ten rok w tym obszarze możemy uznać za kompletnie zmarnowany, bo w tym roku trzeba było bardzo intensywnie, no, w optymalnym scenariuszu zakończyć, a w scenariuszu takim umiarkowanym gwałtownie je posunąć, negocjacje z Komisją Europejską w sprawie pomocy, zakresu pomocy publicznej, finansowania inwestycji, a następnie zasad sprzedaży prądu z tej elektrowni, po to, aby to przedsięwzięcie biznesowe było przewidywalne dla sektora bankowego, dla potencjalnych funduszy inwestycyjnych. Tego roku nie wykorzystano i to jest podwójnie zła wiadomość. Nie wykorzystano roku, w którym względna przychylność komisarzy w poprzedniej Komisji Europejskiej dla projektów atomowych jeszcze była, tak? Czyli gdzie można było zamknąć trudne negocjacje po to, żeby otworzyć proces inwestycyjny w przyszłym roku. Mamy dziś nową komisję. Komisarz odpowiedzialny za energię, Duńczyk, nie jest entuzjastą atomu. Wiele lat zaangażowany był tak naprawdę w zwalczanie energetyki atomowej. Hiszpanka, która odpowiada, komisarz z Hiszpanii, która odpowiada za konkurencję, czyli właśnie za negocjowanie traktatów w przyszłości. No, Hiszpania tradycyjnie nie jest atomowym krajem i nie jest zwolennikiem atomu. Więc ten proces będzie bardzo trudny. Ja nie rozumiem, dlaczego rząd, który, i to jest jego zaleta niewątpliwa, który znormalizował stosunki, złagodził stosunki pomiędzy Warszawą a Brukselą, gdzie telefon do przewodniczącej komisji dla premiera nie jest najmniejszym problemem, tak samo dla pozostałych członków rządu. Dlaczego w tym obszarze sprawy, nawet właśnie po to na przekór, pokazać, że poprzednikom się to nie udało, że poprzednicy tylko mówili, a myśmy zrobili, to właśnie w tym obszarze nic nie wydarzyło. W innych flagowych obszarach energetycznych dla tego rządu, to ten rząd przecież powiedział, że będzie inwestował jeszcze z większą mocą w energetykę odnawialną, w tym przeprowadzi nowelizację ustawy wiatrakowej. Pamiętamy fatalny falstart późniejszej pani minister, obecnej pani minister klimatu, z ustawą, z nowelizacją, która naprawdę nie uwzględniła tego, że w Polsce wiele się zmieniło przez te 8 lat i to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował być może zbyt ekstensywnie inwestycje w wiatraki na lądzie, to nie znaczy, że możemy powrócić do stanu sprzed 2015 roku i jakby pójście łomem bardzo, powiedziałabym, w takim kierunku lobbystycznym z ustawą jest niemożliwe do wdrożenia. No, skutek był oczywisty. Premier nie mógł zrobić nic innego, jak zamrozić ten projekt i marszałek. No, ale efekt jest taki, że do dziś nie ma żadnego projektu w tym obszarze. A przypomnijmy, że jest to jeden z kamieni milowych, co znowu stawia pod znakiem zapytania kolejne transze w przyszłym roku dla wypłat z KPO do Polski. Tak? Czyli ustawa wiatrakowa, kompletnie mamy serię podwójny Nelson nieudanych prób nowelizacji. Zmiany w finansowaniu fotowoltaiki, które...
Tak, bo tutaj było dużo zapowiedzi, że poprzedni rząd tą fotowoltaikę gnębił, tylko żeby podać opis, poprzednia ekipa otworzyła okienko dla fotowoltaiki, a potem je zamknęła, ale wydaje się nie z powodów politycznych, tylko z powodów tego, że fizyka ma swoje ograniczenia.
Tak jest, no więc tutaj pewną liberalizację prosumencką zrealizowano, czyli ten depozyt prosumencki został zwiększony z 1, tego w tym rozliczeniu takim net billingowym, do 1,23. Natomiast to problemem nadal pozostaje, w jaki sposób finansuje się rekompensatę. No i oczywiście wyzwanie dla sieci elektroenergetycznych. Tutaj tej takiej odpowiedzi rząd już nie dał. O energetyce jądrowej wspominałam. Na pewno o Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, to, że go nie ma, no to też już wspominałam. Kolejny element, z czym ten rząd kończył rok, co też w głowie się nie mieści, bo to o nas się mówiło, że my jesteśmy niereformowalni w zakresie czy to czystego powietrza, czy wspierania termomodernizacji budynków. No a to właśnie, co zrobił rząd w ostatnich tygodniach, zawiesił program Czyste Powietrze, znakomicie oceniany. Program, który ma podnieść efektywność energetyczną budynków, domów jednorodzinnych, przede wszystkim poprawić jakość życia ludzi żyjących w nieocieplonych, nieuszczelnionych domach. No i najpierw słyszymy o zawieszeniu, potem znowu, prawda, gaszenie pożaru, który się własnoręcznie podpaliło, że jednak będą inne zasady. No i te zasady są skandaliczne, bo zamiast 80% dofinansowania dla osób, które borykają się z ubóstwem energetycznym, rząd hojnie oferuje 20% wsparcie, czyli wiadomo, że mnóstwo domów tych najbardziej potrzebujących nigdy po te środki nie sięgnie. I znowu też zamiast wypłaty zaliczek...
Ale to jeszcze raz, bo zapowiedzi były takie, że nawet będzie więcej, jak wielu krytyków, także naszej antenie, także nie ukrywam, mówiący te słowa, który patrzył na ten system, to wydawało się i dalej tak twierdzę, że jest to system, który koniec końców ma ludzi wywłaszczyć, to obecna ekipa mówi, absolutnie nie będą takie dodatki, że ci najbiedniejsi nawet grosza nie zapłacą, mówię o tym w wywiadach radiowych, także pani minister Henik-Kloska, pani minister Zielińska, wiceminister klimatu, że tutaj nikt nie straci, będą takie dopłaty, że się z termomodernizują domy i za to 7 złotówki nie zapłaci. Jak wygląda realizacja tych obietnic?
No, to tak jak powiedziałam, że ostatecznie korekta tego programu jest bardzo niekorzystna dla potencjalnych beneficjentów, dla mieszkańców, dla właścicieli domów jednorodzinnych, tych, których naprawdę 80% wartości inwestycji nie są w stanie ponieść, bo właśnie dlatego był ten program przygotowany, że tych ludzi nigdy nie byłoby stać na ocieplenie domu, na wymianę okien i wymianę drzwi, a jeżeli mamy zapewnić im godne życie...
Zapomniała to pani premier o magazynie energii.
No, w zakresie magazynu...
Przepraszam, że ten żart, ale on jest...
No ale to jest oczywiście, to nie jest pierwsza potrzeba dla tych ludzi. Ci ludzie muszą przede wszystkim sobie ocieplić domy i tak jak powiedziałam, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, a następnie wymienić źródło ciepła. Tak, to prawda, na bardziej efektywne i na bardziej przyjazne dla środowiska, ale bez dofinansowania na poziomie 80% te inwestycje po prostu staną, więc to jest jak oszukiwanie naprawdę wyborców i tutaj tej decyzji politycznej ja nie rozumiem kompletnie. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, to miał być ten rząd, który stoi frontem do obywatela, ma zamiar uporać się z zanieczyszczonym powietrzem w miastach i na prowincji w ciągu jednego roku. No to się na pewno wskutek tego typu działań to się na pewno nie wydarzy. Obawiam się, że możemy wrócić do praktyk znanych sprzed 2015 roku, kiedy dotacje do wymiany źródeł ciepła. Pozyskiwali no ci, których naprawdę spokojnie było stać na zamianę kopciucha, na lepszej generacji piec gazowy czy piec na pelet. Ale no przecież kto bogatemu zabroni? Jeśli mogę dostać dofinansowanie, to dlaczego mam po nie nie sięgnąć? A zatem ci, którzy biedni ludzie, ubodzy energetycznie, którzy powinni dostać wyższe dofinansowanie, no to oni oczywiście nawet 50% dotacja nie była dla nich rozwiązaniem, a więc oni wtedy nie korzystali. Czyli dziś mamy powrót do polityki sprzed 2015 roku. Bardzo nieroztropny, bardzo nierozsądny. Na pewno powiedziałabym, to jest bardzo nieeuropejskie podejście. Jeśli ten nie,
pani premier,
się będzie europejskim. Także to
naszym gościem Jadwiga Emilewicz, ekspert Instytutu Sobieskiego, była wicepremier, minister rozwoju. Nie będziemy chyba omawiać każdego rozdziału po rozdziale, ale powoli
nie, ale
konkludując, ja odsyłam.
Ten energetyczny jest ważny bardzo, bo od tego, ile zapłacimy, znaczy, kiedy mówimy o wielkich systemach, blokach wytwarzania, to przecież na koniec mówimy o cenie masła już anegdotycznego, czy cenie biletów komunikacji publicznej, jaki będziemy płacić. Więc
ale to z jednej strony cena masła i cena biletu. A z drugiej strony wydaje się, że ta, nie wiem czy fala, nie chciałbym używać słów, które są nieadekwatne, ale widzimy, że trudno jest w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku pozyskanie aktualnemu rządowi nowych inwestycji zagranicznych, tych, które byłyby budowane od zera. Wiele zakładów się przenosi, zdaniem części ekspertów, dlatego się przenosi, że wie, że energia nie tylko nie będzie tania i zielona, ale że tej energii elektrycznej może zabraknąć i stąd
tak
Polska
jest.
Przestaje być ciekawym, dobrym miejscem do inwestowania, więc tutaj ta energia jest kluczowa także dla rozwoju gospodarczego.
Oczywiście i też jeżeli marzy nam się rozwój w zakresie, nie wiem, sztucznej inteligencji, no to sztuczna inteligencja potrzebuje dużych mocy obliczeniowych. Duże moce obliczeniowe potrzebują dużo prądu, a dziś polski system elektroenergetyczny tego taniego i w dużych wolumenach prądu nie jest w stanie zapewnić. Więc tutaj ten generalny krajobraz, który wyłania się po roku rządu, to jest rząd bez strategii i bez sternika w obszarze gospodarki. Czasy są trudne, czasy są wymagające. Wycofywanie się niektórych inwestorów z Polski, czy też cofanie decyzji, tak jak Intel, o tym, żeby w Polsce nie inwestować. Z jednej strony na pewno powodem mogą być te wspomniane przez pana redaktora braki prądu, ale z drugiej też inne, obiektywne, wynikające z kryzysu globalnego albo z tego, że Biały Dom jeszcze z administracji Joe Bidena zdecydował się bardzo mocno dofinansowywać produkcję w Stanach Zjednoczonych, więc ci, którzy wyjeżdżali wcześniej do Polski, do Europy, do Chin, dzisiaj wracają do Stanów Zjednoczonych. Volkswagen mówi, zamyka fabrykę w Niemczech, ale to nie znaczy, że zamyka produkcję w ogóle. On przenosi tę fabrykę do Stanów Zjednoczonych. Więc biorąc pod uwagę te zmieniające się trendy globalne, rząd nie może być rządem stróżem nocnym, tak? On musi być aktywny, on musi przygotowywać rozwiązania, które sprawią, że Polska podtrzyma swoją atrakcyjność inwestycyjną. To mogą być zachęty podatkowe, to mogą być, no, są specjalne strefy ekonomiczne, pewnie można do nich sięgnąć, zastanowić się, co zrobić, aby inwestorów jednak przytrzymać i zostawić w Polsce. No ale tutaj wymaga to aktywności takiej koncepcyjnej i programowej, a tej w ciągu tego roku nie widzieliśmy.
O czym mówiła Jadwiga Emilewicz, ekspert Instytutu Sobieskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. A państwa, którzy są ciekawi takiej eksperckiej analizy tego roku, co się właściwie poza pianą polityczną udało w naszym państwie zmienić, odsyłam do raportu, on jest dostępny na stronach Instytutu Sobieskiego. A pani premier, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę. Zapraszam na stronę Instytutu Sobieskiego, Polska w dryfie, raport rządów Donalda Tuska, ale i inne ekspertyzy i inne ciekawe materiały, gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co dzieje się wokół nas. Dziękuję panie redaktorze, do widzenia państwu.